nie bez kolory, jak się przyjrzymy różnym wędrówkom różnych menadżerów, to zobaczymy, że wiele osób, które trafiły w 93, 4, 5 roku do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, dzisiaj się przynosiło do programu Otwartych Funduszy Emerytalnych. No, różnica jest taka, że NFI dostały raz majątek państwowy, a Otwarte Fundusze Emerytalne dostają co miesiąc. I to już tak podobno w nieskończone będą dostawały. No, żyć nie umierać, prawda? Być prezesem takiego funduszu, wiedząc, że podatnicy do końca życia, jak mówi ofiar, do końca świata i jeden dzień dłużej, będą musieli im płacić. Nie ma stresu, że coś nie wyjdzie, że coś się nie uda. Żyć nie umierać. No, ale ofiar mówią tak. No, 40% to my inwestujemy na giełdzie. Pomnażamy wasz majątek. Ostatni miesiąc to jest burza publikacji prasowych dotyczących tego, jak OFY zwiększyły ilość pieniędzy przyszłych emerytów. Teraz spojrzymy na kwoty skumulowane. No to rzeczywiście. Sukces jest 17%. No, o 17% OFY zwiększyły wartość jednostki uczestnictwa. Ale w 2006 roku WIG, czyli Warszawski Indeks Giełdowy, wzrósł o 42%. No oczywiście, powiedzą tak, my 60% zainwestowaliśmy w obligacje Skarbu Państwa. W związku powyższym tylko 40% naszej wartości funkcjonuje na giełdzie. To jeżeli od 40% uzyskujemy 17, to od 100 by było znacznie więcej. No, nie znacznie, ale trochę więcej niż warszawski indeks giełdowy. Znowu prawda. Tylko dzisiaj otwarte fundusze emerytalne tylko inwestują. A co się stanie, jak zaczną wypłacać emerytury? No, żeby wypłacać emerytury, to będą musiały zacząć upłynniać portfele akcji. A to wam zagwarantuję, że cały czas będzie tak jak w 2006 i że się nie powtórzy rok 2000. Wtedy wszystko leciało w dół. Nie ma takiej giełdy świata, gdzie tylko rośnie. Nie ma takiej gospodarki świata, gdzie tylko rośnie. Dziś stoimy przed problemem, który nie został rozstrzygnięty w momencie, gdy uchwalono ustawę OFE. Czyli nie wiadomo, kto będzie wypłacał emerytury i kto będzie zarządzał tymi pieniędzmi, które skończą OFE obracać. Powinno to się zrobić w jednym pakiecie w 1998 roku. Tymczasem wówczas, tak jakby ktoś nas prowadził do jednego pokoju reformy emerytalnej, w którym się znaleźliśmy od 1 stycznia 1999, ale w tym pokoju nie ma żadnych drzwi. I teraz nie wiadomo, gdzie próbować się przebić i w którą stronę. No i miały być prywatne zakłady emerytalne, które miały przejąć pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych, zarządzać tymi pieniędzmi i wypłacać emerytury. Dlaczego nie OFE? No bo generalnie rzecz biorąc, to jest inne zadanie. Inaczej się inwestuje pieniądze, co do których wiadomo, że będzie stały napływ, można go sobie obliczyć, miesiąc w miesiąc, rok w rok. Inaczej zarządza się pieniędzmi, które rok w rok trzeba wypłacać. No to powyższym inaczej inwestuje się w pierwszym przypadku, inaczej w drugim. Stąd potrzebne były zakłady ubezpieczeniowe, które zajmą się kwantyfikacją ryzyk, czyli generalnie będą prowadziły działalność aktuarialną, tak zwaną. No, z aktuariuszami to jest pewien problem. Jest taki dowcip, którzy aktuariusze są najlepsi na świecie? Sycylijscy. Bo oni nie tylko wiedzą, jaki procent umrze, a nawet wiedzą kto. Zakłady emerytalne miały właśnie zrobić wliczenia, tabele i na tej podstawie obliczyć, komu ile mogą wypłacać, w jaki sposób. Dzisiaj przesądzone jest jedno. na pewno będzie to comiesięczna emerytura dożywotnia. I tam ktoś sobie przyjdzie, bo skończył 65 lat i mówi, to oddawajcie OFY, to wszystko, co ja tam u was miałem. Nie. Tak nie może być. Albo na przykład, to ja przypiszę na dzieci. Nie. Tak też nie może być. Więc wszystko będzie się opierało na kalkulacji ryzyka, kto ile będzie żył. No i tutaj nie trzeba być wybitnym aktuariuszem, żeby dostrzec, że kobiety, które wcześniej o 5 lat przychodzą na emeryturę, nawet jakby ustawowo zrównać wiek emerytalny, przychodziły w tym samym wieku, to nie da się ustawowo zagwarantować, że kobiety będą tak samo długo żyły. Kobiety żyją dłużej, krótko mówiąc, bo nas wykańczają, w związku powyższym to my żyjemy krócej. Jaki jest tego efekt? Efekt jest tego taki, że wszyscy dzisiaj zgadzają się, że wypłaty z drugiego filara będą musiały się dokonywać w oparciu o uśrednione, podkreślam, uśrednione tabele długości życia mężczyzn i kobiet. Co to oznacza? To oznacza, że idea indywidualizacji kont, na którą ZUS wydał 3 miliardy złotych już na ten kieprzony komputerowy system informatyczny, kompleksowy system informatyczny, bierze w łeb. Bo przecież ideą filozoficzną tego systemu było stwierdzenie. Ile odłożyłeś? Ile zarobili ci, których ty sam sobie wybrałeś? Tyle będziesz miał. A okazuje się, że nie. Że w dalszym ciągu wprowadzamy element solidaryzmu społecznego. Tym razem nie pokoleniowego, tylko płciowego. No ale jeżeli czytać czy inaczej jest solidaryzm, to równie dobrze zasady tego solidaryzmu można rozstrzygać w drodze ustawowej bez tego całego kompleksowego systemu informatycznego, bez tych wszystkich niepotrzebnych wydatków, kont, które prowadzą tylko i wyłącznie bałagan. No proszę Państwa, nie jest tak, że ZUS wydał tylko na te komputery. ZUS zatrudnił jeszcze 10 tysięcy ludzi. W 1998 roku w ZUS-ie pracowało 40 tysięcy. Dzisiaj pracuje 49. A jest to związane z reformą emerytalną. Potrzebna była większa ilość ludzi do roboty. Ta sytuacja z całą pewnością zrodzi problemy, które dzisiaj widać, ale które dzisiaj próbuje się zamieść pod dywan. To, że ZUS będzie musiał wypłacać emerytury, wypłacać to nie oznacza zarządzać pieniędzmi. Też w zasadzie nie pozostawia najmniejszej wątpliwości. Bo przecież emerytura nie będzie mogła być mniejsza niż ustawowe minimum. Bez względu na to, ile kto tam odłożył, zapłacił, ile ma na tym koncie. Jest algorytm, no jeszcze go nie ma, ale ma być. Dzisiaj jest póki co mowa o tym, że będzie emerytura minimalna. Nie wiadomo jeszcze, według jakiego algorytmu liczona, ale ona jest już przewidziana w ustawie o emeryturach i rentach. Nie w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, tylko w ustawie o emeryturach i rentach, artykuł bodajże 87. Więc jak już będzie ten algorytm, to według tego algorytmu trzeba będzie policzyć tą minimalną emeryturę, a ta minimalna emerytura to część z ZUS-u i część z OFE. Żeby sprawdzić, czy ona jest minimalna, czy nie jest minimalna, to ktoś to musi zrobić. Więc kto to zrobi? No przy OFE tego nie będą robiły. Będzie to robił ZUS. Czyli to ZUS będzie musiał policzyć, to ZUS będzie musiał zrobić przelew, to ZUS będzie musiał wysłać listonosza. No przecież nie wyobrażamy sobie, żeby emeryt, który w poniedziałek tradycyjnie siedzi i czeka na listonosza, odebrał tylko część swojej emerytury, a w piątek czekał drugi raz na drugiego listonosza. Po pierwsze, to szkoda czasu i nerwów emeryta, a po drugie, to szkoda pieniędzy na te listonosze. No bo dlaczego ma chodzić dwóch, skoro emeryta interesuje to, ile on dostanie. No bo kto na to płaci? No emeryt. Bo z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest odpis na ZUS, i tak samo jest odpis na działalność otwartych funduszy emerytalnych ze składki, która do nich wpływa, i tak samo będzie odpis na działalność z zakładów emerytalnych z tych pieniędzy, które do nich płyną. Z pierwszych wyliczeń wynikało, że jak ktoś by chciał zrobić taki zakład emerytalny i przejąć zarządzanie, wypłacanie i obsługę administracyjną, czyli również z dostarczaniem pieniędzy do emeryta, to by musiał brać około 8,5%. Kolejne 8,5% z tych pieniędzy, które dzisiaj płacimy w charakterze składek. Całe oszustwo systemu sprowadza się do wbicia nam do głowy, że my oszczędzamy na swoją własną emeryturę. A to jest nieprawda. Jak rozmawialiśmy z twórcami reformy emerytalnej, to dwa cele ukryte przyświecały reformie. Po pierwsze, jak się ludzi przekona do tego, że oni oszczędzają na swoje emerytury, to oni będą niechętniej zatrudniali się na czarno, będą bardziej pilnowali pracodawców, żeby płacili na nich składki. Bo to przecież moje. Moja emerytura zależy od tego, czy ta składka zostanie odprowadzona. Oczywiście nie zależy w sensie ekonomicznym. Ale rzeczywiście, ściągalność składek emerytalnych jest wyższa niż podatku dochodowego. Powód bardzo prosty. Tutaj mamy, czujemy, że mamy coś za coś. Dziś płacimy, a potem mają nam zwrócić. Mało tego, jak będziemy regularnie płacić, to te pieniądze zarobią na nas. No bo zainwestują otwarte fundusze emerytalne. Więc pilnujemy, żeby jeszcze ZUS te pieniądze przekazywał. Tymczasem one rozpływają się w ZUS-ie natychmiast, a w otwartych funduszach emerytalnych w 60% po miesiącu, a w pozostałych 40% to nie wiadomo kiedy, bo to zależy od fluktuacji na rynkach międzynarodowych i od sytuacji na giełdzie papierów wartościowych. Jednocześnie pogłębia nam się klin demograficzny. A klin demograficzny pogłębia nam się z tego powodu, że system, przymusowy system ubezpieczeń społecznych sam generuje swoją własną śmierć. Bo jeżeli przymusowy system ubezpieczeń społecznych oparty jest na wypłacie emerytur dzisiejszym pokoleniom, a jest, ze składek płaconych przez dzisiaj zatrudnionych, a jest, to podstawowa relacja ulega dosyć istotnemu zachwianiu, jeżeli weźmiemy pod uwagę jeden podstawowy czynnik. A tym podstawowym czynnikiem jest to, że zaczęło się rodzić mniej dzieci. I to powstaje pytanie zasadnicze, dlaczego? Czy mamy się pogodzić z faktem, od po prostu mniej się rodzi już, czy też może zastanowić się, dlaczego mniej dzieci się rodzi? Więc jeżeli spojrzymy, gdzie rodzi się mniej dzieci, a gdzie nie, to wyraźnie widać, że mniej dzieci się rodzi tam, gdzie są ubezpieczenia społeczne. Więc może to jest powód. Jaki? A to prosty. Państwo powiedziało ludziom, my się wami zaopiekujemy. Nie martwcie się o starość, nie martwcie się o swoją przyszłość. Macie tylko, jak będziecie na emeryturze, dobrze głosować. Na pewno znajdzie się ktoś, jakiś polityk, wielki mąż stanu, albo mały mąż stanu, nieważne, mąż stanu w każdym razie, który wam te pieniądze da. Ale skąd weźmie, jakich nie ma? Przez setki lat główną polisą ubezpieczeniową były dzieci, dlatego rodziło się ich więcej. Bo ludzie wiedzieli, że ich bezpieczna starość zależy od ich dzieci. Ile zrobią tych dzieci, jak je wychowają. W momencie, gdy państwo powiedziało ludziom, że ono się nimi zatroszczy, to pęd do robienia dzieci osłabł. Robi się jedno, góra dwoje. A żeby ilość kobiet w pokoleniu wnuczek była równa ilości kobiet w pokoleniu babć, to każda babcia i mama ma urodzić 2,14 dzieciaka, a rodzi 1,5. Państwo zadziałało antybodźcowo. Nie martwcie się o dzieci, więc jedno wystarczy, boję. Ale zadziałało antybodźcowo podwójnie. Bo przecież są tacy, którzy jednak lubią dzieci i chcieliby ich mniej więcej. Tylko że państwo zabiera im połowę średnio ich wynagrodzenia w imię tej spokojnej starości. Więc kiepsko z pieluchami. Poza czynnikiem, który nas nie zachęca do robienia dzieci, bo nie mamy zachęty w postaci takiej, że dzieci to nasza przyszłość, jest też czynnik antymotywujący. No, a jak związać koniec końców? W związku z tym, po pierwsze trzeba to sobie uświadomić, a po drugie zastanowić się, czy jest środek zaradczy. Czy jak ktoś widzi ten ląd, który się pali przy beczce z prochem, na której siedzimy, a ta beczka z prochem to 2015 rok, może 20, do roku 2050 będzie coraz gorzej. Więc trudno powiedzieć, czy ten ląd będzie się palił szybciej czy wolniej i kiedy nastąpi wybuch. Ale my ten ląd widzimy. Możemy zamknąć oczy i udawać, że go nie widzimy, a powiedzieć, o, on tam się palił. I może trzeba coś z tym fantem zrobić. Może trzeba odejść od takiego przeświadczenia, że pieniądze na emerytury mogą pochodzić tylko i wyłącznie z opodatkowania pracy, ze składek ubezpieczeniowych. Bo nie pochodzą. Skoro już dziś są dotacje z innych podatków, to może trzeba się skoncentrować na innych podatkach, a nie opodatkować pracy po to, żeby praca była. Żeby ludzie przestali wyjeżdżać do Londynu, bo w Londynie i w Dublinie praca jest tańsza niż w Polsce, tylko żeby pracowali w Polsce. Może trzeba spowodować, żeby ona była jeszcze tańsza niż gdzie indziej, zwłaszcza w Niemczech, Francji, we Włoszech, żeby inwestorzy z tamtych krajów przyjeżdżali do Polski, a nie wyciągali z Polski polskich pracowników. Jak to zrobić? Obniżyć radykalnie składki ubezpieczeniowe. No ale oczywiście trzeba państwu dać środki na wypłatę dzisiejszych emerytur. Bo przecież dzisiaj już jest luka finansowa. Więc jeżeli dzisiaj średnie obciążenie pracy podatkiem dochodowym i składkami ubezpieczeniowymi wynosi 65%, a żeby był zauważalny efekt na rynku pracy obniżenia fiskalizmu, trzeba zejść do stawki do poziomu 25% w górę, to tą 40-punktową różnicę trzeba skądś wyciągnąć. I pytanie jest, skąd? Jest kilka sposobów. Bo my nie zakładamy w naszym programie, że przestaniemy wypłacać emerytury. My zakładamy, że finanse publiczne się nie pogorszą. Więc skąd można wziąć pieniądze zamiast opodatkować pracę? Po pierwsze, wprowadzić zryczałtowane podatki od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zrezygnować z VAT-u, znaczy nie można zrezygnować do końca z VAT-u, bo to było sprzeczne z przepisami Unii Europejskiej, więc VAT trzeba zachować, ale myśmy trochę pofalandyzowali. Podatek, jak kiedyś mówił Kisiel, zlikwidować socjalizm bez likwidacji nazwy. Więc my dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą chcemy zlikwidować VAT, nie likwidując nazwy. Podatek się będzie nazywał VAT, ale będzie zryczałtowany, że będzie 350 zł bez możliwości odliczenia. No, plus 350 zł drugie podatku gospodarczego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 700 zł. Koniec, kropka. Plus oczywiście ten 25% podatek od funduszu wynagrodzeń, jeżeli przedsiębiorca kogokolwiek zatrudni. I ten 25% podatek od wynagrodzeń będą płacili wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na to, czy osoby fizyczne, czy osoby prawne, czy spółki, czy nie spółki. Natomiast osoby fizyczne płacą 700 zł, część się nazywa tak, część się nazywa inaczej, efekt ekonomiczny jest ten sam. Taki podatek się bardzo łatwo ściąga, bo nikt się nie przejmuje kosztami uzyskania przychodu, czy tym, co się dzieje z VAT-em. Proszę zwrócić uwagę, że afery z VAT-em są głównie spowodowane działalnością tzw. słupów, czyli osób fizycznych, od których się tam wzięło dowód, zarejestrowało, którzy są osobami bezdomnymi, którym w zasadzie nic nie można zrobić, bo jak się ich wsadzi do więzienia, to przynajmniej na tym skorzystają, będą mieli ciepło, bo VAT się wyłudza. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak nie będą miały możliwości odpisania VAT-u, to nie będą mogły tego VAT-u wyłudzać się. Nie one, tylko w ich imieniu, ci, którzy tym procederem zarządzają. Osoby prawne płaciły podatek przychodowy w wysokości 1% oraz podatek VAT w wysokości 20% na wszystko oraz podatek ten 25% od funduszu wynagrodzeń. No i tu są natychmiast dwie burze. Pierwsza to ten podatek 1%, bo różnego rodzaju lobby mówią tak, no jak, jakżeż to, jak ja inwestuję, to dlaczego ja płacę podatki? A my dlaczego nie? A dlaczego masz nie płacić podatku, nawet jeżeli inwestujesz? Jednoprocentowego zwłaszcza. Wkalkuluj sobie jednoprocentowy podatek do biznesplanu i zrób go tak, żebyś wiedział, że ten jednoprocentowy podatek musisz zapłacić z tego prostego powodu, że państwo potrzebuje tego twojego podatku na to, żeby ci zapewnić wymiar sprawiedliwości. Chcesz w Polsce inwestować? Inwestuj. Gdzie pójdziesz? Do sądu, do komornika? Masz zapłacić za to podatek. Na to historycznie rzecz biorąc zawsze były podatki. W 2005 roku istniało w Polsce 270 tysięcy firm płacących podatek korporacyjny, czyli CIT, podatek dochodowy od osób prawnych. Ale zapłaciło go tylko 55 tysięcy z tych 270. Reszta miała stratę. To ja się pytam, jak oni mają stratę, stratę i stratę, to jakim cudem oni jeszcze nie zbankrutowali? Znaczy, że oni nie mają strat. Oni mają zyski, tylko zupełnie inaczej z firmy prowadzone. Oni mają tylko stratę podatkową. A strata podatkowa i strata efektywna działalności gospodarczej to dwie różne rzeczy. Mało tego. Te 270 tysięcy firm osiągnęło przychody w roku 2005 2 biliony 250 miliardów. A te 55 tysięcy firm, które zapłaciło w ogóle podatek dochodowy, no, przy czym pierwsza dziesiątka największych firm PKN Orlen, KGHM i tak dalej zapłaciły połowę tego podatku, więc te firmy zapłaciły 20 miliardów, 20,5 miliarda dokładnie podatku dochodowego. Więc te 20,5 miliarda to jest poniżej 1% przychodów tych wszystkich firm. W związku z tym, jakby wszystkie one zapłaciły 1%, to natychmiast budżet uzyskuje 2 miliardy do przodu. Mało tego. Będą mniejsze koszty po stronie aparatu skarbowego, żeby te pieniądze ściągnąć i po stronie podatników, przedsiębiorców, bo nie będzie armii ludzi prowadzących księgowość, zupełnie nikomu nie potrzeba. Tych ludzi będzie można wykorzystać do efektywnej pracy. Bo tak naprawdę to z zatrudnieniem ludzi do efektywnej pracy w Polsce nie jest tak kluczowo. Bo niby mamy 15% bezrobocie, ale wśród tych 15% bezrobotnych połowa to są ludzie, którym się nie chce pracować. Którzy nie pracują nie dlatego, że nie mogą, tylko dlatego, że nie chcą pracować. A dlaczego? I tu dotykamy znowu systemu pomocy społecznej tym razem. No bo jeżeli zasiłek dla bezrobotnych, dodatek rodzinny, jeszcze jakiś tam pielęgnacyjny, to można na tym uciłać 1000 zł. I przez 8 godzin dziennie leżeć pod budką z piwem, po jaką cholerę na 8 godzin iść do roboty za 950.